Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gościa dyskusyjnego klubu radiowego, pan profesor Paweł Grata, prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prorektor do spraw Kolegium Nauk Humanistycznych, ale jednocześnie inicjator i lider projektu zatytułowanego, to będzie długi tytuł, ale on jest znaczący, W drodze ku modernizacji niepodległa Polska, wolni Polacy w XIX-XXI wieku. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Muszę państwu powiedzieć, że na Uniwersytecie Rzeszowskim w jednej z auli można oglądać wystawę, bardzo interesującą wystawę, zatytułowaną Polscy bohaterowie, innowatorzy, modernizatorzy, wynalazcy i ich wkład w rozwój społeczeństwa. Obejrzałem tę wystawę, panie profesorze. To jest 50 plansz, które przedstawiają wybitne postaci polskiej nauki i to rozmaitych dziedzin. No i przyznaję się tutaj panu także, że około 1/3 tych postaci w ogóle nie znałem. Mówię to skruszone i mówię to ze wstydem. 10-20 nazwisk postaci, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie, a wcześniej o nich nie słyszałem.
Bardzo się cieszę z takiej konstatacji, bo to też było naszym celem. Wystawa miała pokazywać właśnie różnych bohaterów polskiej innowacyjności, polskiej modernizacji, polskiej nowoczesności, czy nowoczesności dawanej przez Polaków światu zewnętrznemu. Chodziło właśnie o pokazanie, odkrycie na nowo, odkurzenie tych ludzi, którzy kiedyś byli bardzo ważni, ale gdzieś tam zapomnieliśmy o nich. Inne wynalazki przykryły to, co oni pokazali i dzisiaj o nich nie pamiętamy, ale tacy ludzie byli, są. Największym problemem był wybór tych 50 bohaterów.
No właśnie, jaki był klucz wyboru?
Klucz był bardzo subiektywny. Biorę wybór na siebie, ponieważ inaczej się nie dało. Inaczej nie można było tego zrobić. Jako autor koncepcji merytorycznej, tej części naukowej projektu, musiałem tę odpowiedzialność wziąć na siebie. Drobne sugestie otrzymaliśmy od recenzentów. Koncepcja była recenzowana przez dwóch specjalistów od historii gospodarczej. Ale kluczem było pokazanie przede wszystkim ważnych ludzi, nie tylko nauki. Bo tutaj mamy inżynierów, tutaj mamy
polityków, społeczników.
Tak. To też o to chodziło, żeby pokazać, że praca społeczna to też modernizacja, to też rozwój, pomaganie społeczeństwu wchodzić w nowoczesność.
No tutaj państwo też ułożyliście w pewną ciekawą chronologię te portrety, bo mamy w części pierwszej zatytułowanej Ziemie polskie pod zaborami. No i tu oczywiście, że Ignacy Łukasiewicz otwiera tę galerię postaci ważnych. Budowniczowie nowoczesnego świata. To kolejny tytuł części drugiej. Tu na przykład pojawia się Józef Hoffmann. Czy państwo wiedzą, że to jest wynalazca wycieraczek samochodowych? No dziś wydaje się rzecz tak oczywista w każdym rodzaju pojazdu samochodowego, a przecież wymyślił to Polak.
Tak, Polak pianista.
Metronom był podobno tą inspiracją.
Wynalazł wiele innych rzeczy. Był to człowiek niezwykle twórczy. Pomysł był taki, żeby każda z tych części, od ziem polskich pod zaborami po wizjonerów współczesności, jak to nazwaliśmy, zaczynała się właśnie od takiego nazwiska, które było
symbolem
tego okresu. Nie zawsze też okresu, ponieważ niektóre okresy dzieliliśmy na części, odrębnie ziemie polskie pod zaborami, odrębnie Polacy na emigracji. Przecież ten dorobek polskich emigrantów, zwłaszcza popowstaniowych po jednym i drugim powstaniu, był olbrzymi, albo ich dzieci. To oni trafiali na zachód Europy,
do
Ameryki Południowej. Oni tam zmieniali świat, życie tamtych ludzi.
Wojciech Lutowski. Wenezuela została przebudowana przez Polaka Wojciecha Lutowskiego, proszę państwa. Drogi, kanalizacje, no wszystko, co należy do infrastruktury tej najważniejszej Wenezueli, zostało wymyślone przez kapitalnego inżyniera Wojciecha Lutowskiego.
Tak, Eras Bierzbanowski z kolei nazywany był człowiekiem, który dał Ameryce gaz, a później wrócił do Galicji. Ostatnie lata życia spędził w Galicji spokojnie.
Te portrety ułożone są w 6 takich ważnych rozdziałów. Właściwie one są poświęcone odrębnemu czasowi historycznemu także, prawda? Mówiliśmy o tym czasie zaborów, jeszcze nieodzyskanej przez Polskę niepodległości, potem budowanie tego nowoczesnego świata, czyli ten czas już niepodległej Polski.
Ale Polacy poza ziemiami polskimi, tak, na emigracji.
No ale potem mamy Niepodległa Rzeczpospolita, część 3. Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski, absolutnie znaki dwudziestolecia międzywojennego, czy Stefan Banach. Ale już na przykład Kazimierz Funk, człowiek, który odkrył witaminę B1, niezwykle ważną w medycynie, w farmacji, no też ma wrażenie postać zapomniana.
Tak, ponieważ nikt nam o nim nie mówi. Tak uzasadnialiśmy przygotowanie tego projektu, żeby pokazać szerokiej publiczności, bo o tym pewnie jeszcze będzie czas powiedzieć, tych ludzi, którzy zrobili bardzo dużo dla naszego zdrowia, dla naszego życia, dla sposobu życia, dla przemieszczania się, nie tylko w kontekście ziem polskich. Nawet wtedy, kiedy mówimy o Rzeczpospolitej, to mówimy o takich wynalazkach, które zmieniały rzeczywiście świat. Trzecia część jest najobszerniejsza, jak pan zdążył zauważyć pewnie, i to też było zamierzenie celowe, ponieważ chcieliśmy pokazać, że wtedy, kiedy powstała ta niepodległa Polska, to warunki dla rozwoju polskiej wynalazczości, polskiej przedsiębiorczości, polskiej nauki, polskiej pomysłowości, umiejętności tworzenia struktur państwa, struktur gospodarczych stały się tak dobre, że nastąpiła eksplozja. Bo nawet ta część czwarta w kraju i na emigracji, ona była o tyle trudna, że obejmuje ludzi, którzy zaczynali swoją działalność często jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, kończyli już po II wojnie światowej. I często zaczynali w Polsce, wyjeżdżali na emigrację. Niektórzy zaczynali na zachodzie, wracali do Polski. To są różni, bardzo interesujący ludzie również. Na przykład Tadeusz Sędzimir, no to człowiek znany, dlatego jest jako pierwszy na tej liście. Jeden z największych wynalazców w historii hutnictwa światowego.
No jego imieniem nazwane jest przecież huta.
Tak, huta, słynna huta Lenina Krakowie, w Nowej Hucie.
Bardzo ciekawa jest część piąta, bohaterowie czasów zimnej wojny, bo jak się okazuje, Polacy dokonywali rzeczy niezwykłych zupełnie, spędzając życie, no na przykład na emigracji. No tu mamy Henryka Magnuskiego, człowieka, który wynalazł walkie-talkie. Ktoś powie, no banalny wynalazek, nic bardziej błędnego. On spowodował zupełnie inne sposoby dowodzenia, na przykład komunikowania się w sytuacjach ekstremalnych, trudnych. Mamy na przykład Mieczysława Beckera, konstruktora pojazdów kosmicznych, jednego z czołowych konstruktorów łazików, które wylądowały na Księżycu. Proszę bardzo, więc znowu mamy dokonania Polaków, o których pewnie też oficjalna propaganda z premedytacją milczała.
No tak, walkie-talkie wszyscy znamy z filmów wojennych, coś co było.
Tak.
A nie wiemy, że to stworzył Polak. Co więcej, jego kolejny wynalazek handy-talkie to jest przodek telefonu komórkowego. Czyli również coś, o czym na pewno rzadko słyszymy. Ja tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że bohaterowie czasów zimnej wojny. Z tym okresem miałem największy problem, bo tutaj wiemy, jaka była sytuacja w Polsce, ale wiemy też, jakie były okoliczności funkcjonowania gospodarki społeczeństwa polskiego. Dlatego tutaj też znalazł się Zbigniew Religa, pionier przeszczepów serca w Polsce.
Który, nawiasem mówiąc, też w Stanach Zjednoczonych swoją edukację
terminował, tak. Oczywiście. Znalazł się też Jacek Karpiński, wybitny informatyk, zwalczany przez władzę, niedoceniany przez władzę. Człowiek, który stworzył jeden z najnowocześniejszych, najszybszych komputerów w latach 70. Ale później wyjechał z kraju, nie był traktowany tak, jak na to zasługiwał. No ale taki był system. Dlatego tutaj mam więcej bohaterów z emigracji niż bohaterów
z polskiej rzeczywistości
dosyć siermiężnej w tym czasie.
No ja, radiowiec, muszę zwrócić uwagę na Stefana Kudelskiego, bo to jest twórca magnetofonu Nagra. Każdy, kto zajmował się techniką radiową albo był po prostu dziennikarzem radiowym, z Nagrą się spotkał. To był podstawowy i bardzo dobry magnetofon reporterski.
Tak, i to jest jeden z najwybitniejszych wynalazców szwajcarskich.
Tak.
O człowiek, który tworzył Szwajcarii, trafił na emigrację.
Już pomijam, że także przyczynił się do rozbudowy całego arsenału
szpiegowskiego, tak.
Jest urządzeń do szpiegowania i nagrywania. No i część ostatnia, wizjonerzy współczesności, i tu zapewne publiczność tej wystawy odnajdą nazwiska już sobie znane, bo Aleksander Wolszczan czy profesor Maria Siemionow. To zapewne naukowcy, którzy pojawiają się w mediach częściej przy okazji wielkich odkryć naukowych.
Tutaj można wymienić Adama Maciejewskiego, który przecież cały czas pracuje w Polsce. Autor pierwszego przeszczepu twarzy ratującego życie. Tutaj ciekawostka związana z tą postacią. Człowiek młodszy ode mnie bodajże kilka miesięcy, nigdzie nie mogliśmy znaleźć daty jego urodzenia.
Dlaczego?
Jest niedostępna. Mimo istnienia internetu i Google'a.
W XXI
data,
wieku?
Data urodzenia.
Ktoś jest anonimową profesora, postacią?
Nie jest anonimową, ale data urodzenia była nie do zdobycia. Dopiero udało mi się tę datę poznać, pisząc do kliniki, w której pracuję. Po kilku dniach otrzymałem odpowiedź z dokładną datą dzienną, kiedy pan profesor się urodził. Za co dziękuję oczywiście, bo to wzbogaciło naszą wystawę.
Panie profesorze, ta lista jest niepełna.
Ona nigdy nie będzie pełna z dwóch względów. Po pierwsze, nie ma takiej wystawy, która mogłaby pokazać wszystkich, już abstrahując od tego, czy jakiś zespół autorów mógłby dotrzeć do wszystkich ludzi, których warto by pokazać. Zawsze kryteria musimy ustalić. Przy 50 był problem. Przy 100 też byłby problem. Przy 150 jeszcze większy prawdopodobnie, bo gdzieś te granice będą się przesuwały. A z drugiej strony przecież mamy cały czas nowych bohaterów.
Otwarta
to jest
księga.
Otwarta księga, którą można pisać, ale też, żeby zainteresować, nie można przesadzać. 50 to jest taka liczba, która jest pokaźną, ale jest też do absorpcji.
Intryguje, tak.
Widz może przyjść, zapraszamy, budynek A2 przy ulicy Kopistoc, w galerii imienia Włodzimierza Kotkowskiego w Instytucie Sztuk Pięknych. Do bodajże 7 kwietnia wystawa będzie dostępna i zapraszamy do oglądania, tym bardziej, że jej zaletą nie tylko jest wiedza, nie tylko wiedza historyczna, ale także znakomite wykonanie artystyczne. Każda z plansz wykonanych przez profesora Jarosława Sankowskiego i panią doktor Anetę Suslinnikow z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, każda z nich jest inna. Oczywiście mieszczą się
W
jednej konwencji, chociaż pan profesor w różnych barwach na przykład przedstawiał naukowców, w innych lekarzy, jeszcze w innych inżynierów, ale wszędzie jest to oryginalne dzieło sztuki malarsko-graficznej, profesor jest malarzem, ale grafika tutaj była jakby nieodzowna, pokazujące to, czym dany bohater się wyróżnił. Jest to oczywiście wizja artysty, to nie jest dosłowne, nie wiem, zdjęcie mostu kolejowego w Ameryce Południowej. Jest to zawsze jakaś wizja artystyczna, którą też warto poznać, warto się jej przyjrzeć.
Myślę, że ta wystawa powinna być częścią obowiązkowej percepcji dla wielu z nas. Jest powodem do, myślę, mądrej refleksji nad przeszłością, nad polską historią, nad polską wynalazczością. Myślę, że tutaj tak wiele argumentów za tym, by poznawać biogramy, życiorysy wielkich naszych przodków, to jest coś bardzo poważnego.
Warto też powiedzieć, że pomysłodawcą i projektu, i wystawy był dr Jarosław Kinal z mojego Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej. I tutaj uznaliśmy, człowiek młodszy ode mnie, a więc nieco inaczej patrzący na świat, że dzisiaj najłatwiej opowiadać historię przez obraz. Udało nam się ze współpracy z artystami pokazać historię za pomocą obrazów i co istotne, będziemy pokazywać te obrazy wszędzie, na całym świecie. Staramy się udostępnić praktycznie wszystkim tę wystawę, ponieważ...
No ona ma też wersję angielską, prawda?
Ma wersję angielską, to po pierwsze. Ma też wersję elektroniczną www.polscybohaterowie.pl. Można tam obejrzeć całą wystawę, włącznie z tekstami, w bardzo dobrej jakości. Pewnie nawet lepsze niż wersja drukowana. Wymyśliliśmy sobie, żeby wystawę dystrybuować na całym świecie. Stworzyliśmy w ramach projektu bazę ponad 7000 organizacji polonijnych, instytucji związanych z Polonią i Polakami na całym świecie i wszędzie tę wystawę będziemy wysyłać w wersji elektronicznej z możliwością pobrania, ale także mamy pierwsze sygnały zainteresowania różnych ważnych instytucji planszami. Będzie ta wystawa, mam nadzieję, krążyć, nie tylko po Polsce.
Stefan, myślę, że warto pewnie też przez polskie ambasady działać.
Też są na liście, też są na liście adresatów, podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Tutaj będziemy bardzo szeroko to dystrybuować. Właśnie po to, żeby upowszechnić program Społeczna Odpowiedzialność Nauki temu ma służyć, że nauka, to do czego dochodzi w swoich ustaleniach, przekłada się na społeczeństwo, że oddziaływanie na społeczeństwo się pojawia i chcemy to robić właśnie w ten sposób, korzystając z doświadczeń już poprzednich rzeczy, które robiliśmy.
Mówimy o wystawie, ale tak naprawdę to ona jest pewnym ważnym elementem całości projektu, który od kilku lat pan profesor prowadzi razem ze swoim zespołem. To jest projekt, który ma przypominać, diagnozować, opowiadać o polskim modernizmie na dużej przestrzeni czasu. To jest od XIX wieku do wieku XX, XXI w zasadzie, bo ten projekt się rozrasta i sięga już czasów współczesnych, bardzo bliskich nam. Ten projekt trwa od kilku lat. Jego efekty to kilka tomów. Każdy tom poświęcony jest innemu okresowi historycznemu. Państwo podzieliliście ten czas na 7 bodajże takich bardzo ważnych okresów historycznych. Zaczyna się to wszystko jeszcze w czasie, kiedy Polska na mapie nie istniała.
Projekt, którego nazwa jest długa, ale po 6 latach realizacji jestem w stanie już ją za każdym razem wypowiedzieć w drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku rzeczywiście przyjął sobie za cel pokazanie w długim trwaniu procesów modernizacyjnych na ziemiach polskich i z ziemiami polskimi związanych. Zaczęliśmy od połowy XIX wieku, dlatego że to wtedy taka modernizacja w tym rozumieniu nowoczesności, wchodzenia w nowoczesność, nowoczesne społeczeństwo na ziemiach polskich się pojawiało wraz z przemianami gospodarczymi, z odejściem od pańszczyzny, od feudalizmu i powolnym uprzemysłowieniem ziem polskich. efektem takim podstawowym projektu jest cała seria wydawnicza zatytułowana Biblioteka Polskiej Modernizacji i zatytułowana biblioteką bez większej przesady. Na nią składa się 11 tomów, dosyć pokaźnych tomów prac historycznych, z czego 7 już się ukazało, kolejne 4 znajdują się na różnych etapach procesu wydawniczego, do czerwca powinny być wszystkie gotowe. Pierwszych 7 tomów właśnie poświęconych jest kolejnym okresom polskiej modernizacji, jak to nazwaliśmy, modernizacji bądź antymodernizacji.
No różnie bywało.
O ile w przypadku tego pierwszego tomu W drodze ku niepodległości, a więc okresu jeszcze niewoli i zaborów, staraliśmy się raczej zwracać uwagę na te trendy modernizacyjne, trendy rozwojowe, które na ziemiach polskich dopiero wtedy były inicjowane, pojawiały się w coraz szerszym zakresie, ale jednak to był bardzo wczesny etap tej modernizacji, to później już było różnie. Mamy 20-lecie międzywojenne i okres niepodległości, ale tam też są już rozdziały, które pokazują pewne problemy z tą modernizacją, na przykład rolnictwo. Rolnictwo wielkopolskie znacznie lepiej się rozwijało w okresie zaboru pod zaborem pruskim, korzystając z dobrodziejstw niezwykle chłonnego rynku niemieckiego, niż w wolnej Polsce. To samo w okresie PRL-u. Mamy tom poświęcony okresowi PRL-u i czy modernizacja, czy taka modernizacja, jaką chcieliby mieć Polacy. No niekoniecznie, tam znajduje się znakomity tekst profesora Jędrzeja Chumińskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który pokazuje, że Polska się rozwijała, ale rozwija się o wiele wolniej niż kraje Europy Zachodniej. I po tych 45 latach ten rozwój doprowadził do tego, że często używam tutaj porównania z Hiszpanią, że Hiszpania w 1960 roku miała PKB per capita na osobę minimalnie niższy niż w Polsce, a w roku 1989 dwukrotnie wyższy. Czyli rozwój, ale czy modernizacja, to już nie do końca.
No stagnacja na pewno.
Dlatego ten tom jest poświęcony w większości jednak tym przypadkom błędnej modernizacji, błędnych pomysłów na modernizację, porażek i tego, dlaczego było jednak gorzej niż gdzie indziej. W tym naszym systemie, który wtedy obowiązywał, może nie naszym. Ale taki tom musiał się pojawić, chcąc pokazać pełnię procesów, musieliśmy też taki tom przygotować. Wreszcie tomy 4 i 5 to Polska po 1989 roku. Tom 4, modernizacja gospodarcza, nazywana potocznie transformacją, tak. ale też pokazywanie i zalet, i efektów, ale też problemów, które się pojawiały. Na przykład profesor Zygmunt Woźniczka, zmarły niedawno, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pokazuje problemy w górnictwie, jak ta modernizacja, jakie trudności na Śląsku powodowała. Drugi z tomów, tom 5, to budowa nowoczesnego społeczeństwa. I tutaj pokazujemy, jak to społeczeństwo się zmieniało, dlaczego, różnych perspektyw, też perspektywy etyki, filozofii, perspektywy polityki społecznej, mediów. Kolejne 2 tomy to tom poświęcony osiągnięciom Polakom za granicą, trochę nawiązujący do tematyki wystawy. Mamy tutaj około 20 rozdziałów poświęconych wybitnym Polakom, którzy w różnych okresach historycznych osiągali sukcesy modernizacyjne poza granicami kraju. Natomiast tom 7, który prawie jest wydany już, to z kolei polskie osiągnięcia oczami zagranicy.
Też ciekawa perspektywa.
Też jest to bardzo ciekawa perspektywa, bo pokazuje różne, oczywiście wybrane aspekty tych osiągnięć. Mamy dosyć szeroką część poświęconą współczesnej modernizacji, tym jak świat ją odbierał. Też pokazujące w niektórych przypadkach niepowodzenia, z jakimi mieliśmy do czynienia. To są te tomy, można powiedzieć, tematyczne. Natomiast tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Zależało nam bardzo, żeby ten projekt pokazał całą gamę możliwości prezentacji przeszłości.
No i tak rzeczywiście
w tym dłuższym, okresie, to prawie 2 stulecia. Dlatego w ramach tej serii mamy jeszcze słownik historyczny polskiej modernizacji. Jest około 1000 haseł osobowych.
No jest jeszcze źródło polskiej modernizacji.
Wybór źródeł do polskiej modernizacji. 200 dokumentów, które też ilustrują przebieg modernizacji różnych. Na przykład tekst pośmiertny Ignacemu Łukasiewiczowi, czy też chociażby z ostatnich czasów program szczepień przeciwkowidowych. Od 1863 pierwszy dokument to jest dekret uwłaszczeniowy władz powstania styczniowego, dający chłopom ziemi. Oczywiście nie udało się, bo powstanie upadło. A ostatnie to właśnie szczepienia antykowidowe. No i wreszcie podsumowujący tom, który będzie najważniejszym osiągnięciem tego projektu. Zatytułowany tak jak projekt W drodze ku modernizacji synteza, gdzie 10 zaproszonych autorów napisało obszerne teksty o różnych aspektach polskiej modernizacji w tym czasie ponad 150 lat. To będzie coś, co na pewno na trwałe wejdzie do polskiej historiografii, będzie bardzo często cytowane i przywoływane.
Ja muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta wieloaspektowość spojrzenia na polską modernizację w tym wielkim obszarze czasowym. Jeżeli tylko przejrzeć na przykład pierwszy tom tej Biblioteki Polskiej Modernizacji, wypisałem niektóre tytuły artykułów i referatów, które przygotowali naukowcy z całej Polski zresztą, no to mamy przemysł naftowy jako czynnik modernizacji, ale mamy także na przykład tekst o prawach kobiet. Mamy tekst o trendach w wychowywaniu dzieci i opiece w Polsce nad dziećmi. Mamy oczywiście koncepcje i plany i wizje gospodarcze, ale mamy także ubezpieczenia społeczne. Mamy trendy, jeżeli chodzi o kasy pożyczkowo-oszczędnościowe. Postaraliście się państwo spojrzeć rzeczywiście na tą polską rzeczywistość gospodarczą, na tą historię gospodarczą i społeczną z bardzo wielu punktów widzenia.
Tak, takie było zamierzenie, żeby ta modernizacja była pokazywana w różnych aspektach, również też społecznych. To nie chodzi tylko o przemysł, o industrializację. Nie jest nigdzie powiedziane, że wystarczy się uprzemysłowić, żeby się społeczeństwo rozwijało. Tutaj bardzo dobry tekst do tego ostatniego tomu przygotował profesor Włodzimierz Mędlecki, pokazujący zmiany społeczne. On tego nie zatytułował modernizacja społeczeństwa, bo sam jest świadomy, że to nie był proces liniowy, że cały czas rozwój. Zmiany, po prostu zmiany wielokierunkowe, takie holistyczne spojrzenie na cały problem. To nie jest monografia, która rości sobie prawa do tego, że napisaliśmy o wszystkim. Nigdy nie napiszemy o wszystkim. Ale każdy z tych zagadnień albo ma swoich historyków już. Historyków, nie tylko historyków, pedagogów, ekonomistów, polityków społecznych, filozofów, socjologów. Tutaj wśród autorów, około 100 autorów, którzy uczestniczyli w pracach projektowych, są przedstawiciele wielu dyscyplin i dziedzin nauki.
Reklama w prasie dwudziestolecia międzywojennego jako narzędzie kreowania konsumenta. Proszę bardzo. To też wiele mówi o nas, w jaki sposób funkcjonujemy, jak na nas wpływają czynniki zewnętrzne.
I to też, jak nas to zmienia.
Tak.
Reklama, film, kino, prasa kolorowa, prasa sensacyjna nawet, była ważnym czynnikiem modernizacji społecznej. Ludzie, którzy byli biedni często, którzy nie mieli dostępu do wysokiej kultury, dla nich to była kultura, to był świat, to była nowoczesność. Zmieniali sposób patrzenia, widzieli inny świat.
Przecież dzisiaj mówimy, jak zmienił świat internet, jak zmieniła świat telefonia komórkowa. To jakież wielkie zmiany były, gdy pojawiła się prasa. Prasa popularna na przykład, czy prasa sensacyjna, no tak ją nazwijmy wprost.
Tak, i to powodowało, że to społeczeństwo się zmieniało. I mimo tego, że mamy cały czas ten niedosyt, że dwudziestolecie międzywojenne tylko dwie dekady, że to państwo zostało zniszczone, że ono było biedne, że dominowała ludność wiejska, która nie miała dostępu do kultury. Ale jednak właśnie te elementy modernizacji, o których tutaj mówimy, na różnych polach, ubezpieczenia społeczne, to jest coś, czym się szerzej zajmuję osobiście. Przecież dzięki ubezpieczeniom społecznym, 15% mieszkańców kraju otrzymało dostęp do opieki zdrowotnej. Jeżeli ktoś jakoś w to się nie wgryzie, to nie pomyśli nawet, że co mają ubezpieczenia społeczne wspólnego z modernizacją. Mają. Mają tak duże, że to jest nie do pomyślenia, jeżeli sobie wyobrazimy, że bez tego 90% ludności nie miałoby żadnych szans na dostęp do leczenia.
Wie pan, bo myślę, że my nie mamy takiej refleksji na temat mentalności naszych dziadków, pradziadków, prapradziadków, którzy właśnie w tamtych czasach żyli. Patrzymy na świat perspektywą XXI wieku. Historycy, naukowcy, owszem, taką tendencję i skłonność mają, ale my, nie zajmujący się nauką, tego nie robimy. Nie potrafimy trochę wczuć się w tamte czasy, pomyśleć, jak myśleli nasi pradziadowie.
Na pewno tak jest. Przecież już dzisiaj obserwując studentów, oni nie pamiętają lat 90. XX wieku.
No tak.
To też pokazuje. Właściwie obserwując dzisiejszych studentów, możemy sobie wyobrazić, jak duże różnice mentalne były między nami a naszymi pradziadkami. Właśnie te teksty o rodzinie, o przemianach społecznych są bardzo istotne, bo je przygotowywali autorzy, często autorki, którzy zajmują się tym od lat, prowadzą bardzo głębokie badania w oparciu o pamiętniki, wspomnienia, listy, skąd wyciągają wiedzę o człowieku, o czym ci ludzie myśleli, jak się zachowali, jak żyli, jak kochali, jak chorowali i dopiero wtedy możemy się dowiedzieć czegoś więcej. Natomiast nie możemy patrzeć nigdy, po pierwsze, z perspektywy tylko siebie i naszych czasów, ale też musimy pamiętać, że takie spojrzenie, które bierze pod uwagę inność, różnorodność, musi też być obecne w naszym życiu, bo też nam będzie łatwiej w życiu, jeżeli będziemy czasami się zastanawiać, czy na pewno na każdego trzeba patrzeć własnymi oczyma.
Zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden walor, mianowicie państwa projekt pokazuje, że historia gospodarcza i społeczna naprawdę może być fascynująca. Nie tylko bohaterowie bitwy, zwycięstwa, czasami klęski i powody do dumy albo powody do rozpaczy, ale taka zwyczajność, taka praca u podstaw, prawda? Pozytywistyczna. Warto na nią zwracać uwagę, jak funkcjonowaliśmy. No bo to jest życie, tak szczerze mówiąc.
Mało kto z nas będzie walczył w bitwach, mało kto z nas będzie jechał czołgiem. Natomiast ta wystawa pokazuje, że to jest niezwykle interesujące. Przecież ci ludzie, którzy wynajdowali rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, czy chociażby patyczki do uszu, to też wielki wynalazek dla życia codziennego. Dlaczego o tym nie pisać? Dlaczego o tym nie myśleć? Zresztą ja się bardzo cieszę, bo ja zajmuję się historią gospodarczą od ponad 30 lat już i cieszę się, że to zainteresowanie historią gospodarczą się zwiększa. Widać to także w księgarniach, widać to także w ruchu wydawniczym, ale też widać też to w badaniach i cieszę się, że też to, co my robimy, daje pewien czynnik wzrostu dla historii gospodarczej i społecznej, bo jednak to jest widoczne i dlatego wydaje się, że możemy też jako Uniwersytet Rzeszowski, nasz zespół, coś zrobić dla rozwoju historii gospodarczej i dla dywersyfikacji zainteresowania też społecznego historią. Nie tylko wojny, nie tylko królowie, nie tylko bitwy, ale również osiągnięcia.
Historia może mieć inne oblicze.
Tak. I zajmowanie się normalnymi ludźmi. Przecież to normalni ludzie tworzą historię, a nie tylko wielcy wodzowie.
To proszę mi powiedzieć, czy z punktu widzenia badacza, naukowca, tego typu dociekania historyczne są trudniejsze niż ta historia kojarząca się z bitwami, zwycięstwami, liderami, wielkimi wydarzeniami, wokół których się czasami koncentrujemy. Czy ta proza życia jest trudniejsza do zbadania?
Czyli tak bym tego nigdy nie generalizował, bo wszystko zależy od tematu i od dostępności źródeł. Czasami jest tak, że jest trudniejsza, bo jest trudniej o źródła, albo są to źródła masowe, które trzeba...
No prasa na przykład.
Na przykład prasa, tam kilkadziesiąt tysięcy zdjęć trzeba później zanalizować, wyciągać z tego skrawki informacji i budować jakąś narrację. Czasami jest łatwiejsza, bo ta prasa jest bardziej dostępna, a badacz starożytności ma problem, czy badacz średniowiecza ma jeden dokument i nie wiadomo, co on oznacza, bo każdy, który się z nim styka, inaczej interpretuje ten dokument. A więc tutaj nie można generalizować. Tak, ja nigdy bym nie porównywał trudności pracy naukowców różnych dziedzin dyscyplin, bo każdy jest specjalistą we własnej dyscyplinie, we własnej dziedzinie. Trudno to porównywać. Nie można porównywać, nie wiem, historyka z biologiem, ani fizyka z filozofem, mimo tego, że są podobne nazwy do tych dwóch dyscyplin.
To prawda. Jeżeli można jeszcze, panie profesorze, chciałbym pana zapytać o coś, co często określamy polską marką. Czy z tych badań wyłania się coś, co kojarzyć się powinno z polską marką, z jakimś znakiem, z czymś, co natychmiast przypinamy do kraju, do miejsca na mapie, zbioru cech nawet może. Zastanawiam się, czy udałoby się wygenerować taką polską markę z tych badań, które państwo przeprowadziliście?
Jednej na pewno nie. Uważam, że jednej marki nie wygenerujemy, ponieważ to też ewoluowało, bo też różne były potrzeby. Co innego miało być polską marką w okresie, jest znakomity tekst Sławomira Kamosińskiego w tym pierwszym tomie o tej marce polskiej, marce polskości w okresie zaborów.
Tak.
Z czym innym to było? To była walka o niepodległość, później ta praca pozytywistyczna, walka z germanizacją w zaborze pruskim, ale też chociażby przemysł naftowy w Galicji. Wszędzie było co innego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego no nie było czasu, żeby tę markę wypromować, żeby ją stworzyć. Po wojnie trudno w ogóle mówić o czymś takim. No najweselszy barak w obozie, tak.
Tak.
PRL jako najweselszy barak w obozie, ale też nie można mówić o marce. Natomiast ja mam nadzieję, że za kilka dekad już będzie można mówić o polskiej marce. To będzie solidność, innowacyjność, wynalazczość, zamożność, mam nadzieję, państwa i odpowiedzialność, i przewidywalność, że to państwo przez te 30 lat zapracowało. Państwo, społeczeństwo, Polska zapracowały na dobrą markę. To już nie jest Polnische Wirtschaft, jak to było w okresie PRL-u, tylko to jest rzeczywiście solidny partner gospodarczy. Bo marka jednak kojarzy mi się z gospodarką. Tutaj
no ewidentnie,
trudno tutaj mówić. Oczywiście marką narodową jest godło, marką może być marka teraz Polska, mógł być marką, nie wiem, Robert Lewandowski przez jakiś czas, czy Lech Wałęsa, ale te marki przemijają.
Marki samochodów są nieco dłuższe w pamięci
tak,
ludzkiej.
Natomiast godło jest czymś zupełnie innym, tak. Godło flaga, natomiast marka raczej w gospodarce i myślę, że te 30 kilka lat, które minęły, pokazują, że taka szansa jest, że tą marką będzie solidność, przedsiębiorczość, siła gospodarcza.
Ale to, o czym pan powiedział przed chwilą, to też jest charakterystyczne. My też troszkę nie zdajemy sobie sprawy, zwłaszcza jeżeli mieszkamy całe życie w jednym regionie Polski, jak zróżnicowanym jesteśmy krajem, jak też ta przeszłość czasów zaborczych rzutuje i przekłada się na funkcjonowanie, na mentalność opóźnienia bądź przyspieszenia gospodarcze na przykład. I w Państwa badaniach, tych wielu artykułach, referatach to doskonale widać, jak w ramach jednego kraju w bardzo różny sposób poszczególne miejsca w tym kraju się rozwijały. To właściwie tak, jakby się kilka państw rozwijało zupełnie inaczej w ramach jednych granic.
To wynika przede wszystkim z zaborów, bo tutaj mieliśmy przymusową obecność w różnych mocarstwach, które same z siebie się inaczej rozwijały. I zabór pruski, czyli Wielkopolska, ta część śląska, która potem trafiła do Polski, miały to szczęście, że rozwijały się. Z jednej strony szczęście, bo rozwijały się w najbogatszym kraju Europy przed I wojną światową, bo Niemcy wyprzedziły Wielką Brytanię, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową. Ale z drugiej strony był ten nacisk germanizacyjny. Tak. O tym też musimy pamiętać.
No i mamy Galicję, w której było dokładnie odwrotnie.
Mamy Galicję, w której było dokładnie odwrotnie. A mamy też Królestwo Polskie, w którym też nie było dobrze. Były te wyspy uprzemysłowienia, było kilka okręgów przemysłowych, ale generalnie rolnictwo wcale nie było lepiej rozwinięte niż w Galicji. Tylko więcej przemysłu niż w Galicji. Za to w Galicji była wolność, może autonomia, wolność używania języka polskiego, tworzenia polskiej oświaty, tworzenia polskich struktur administracyjnych. Ale to widać do dzisiaj rzeczywiście, także w wynikach wyborów politycznych, o tym dobrze wiemy, ale też i w mentalności. Znacznie bardziej to widać, bo w okresie dwudziestolecia międzywojennego, gdzie Galileuszy bardzo nie lubili na przykład królewiacy, Wielkopolanie w ogóle uważali, że to są bałaganiarze w Królestwie Polskim i tak dalej. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że ten pogląd jest zawsze jednolity, nawet historyków. Galicja była zacofana, Polska B była zacofana, ale w momencie, kiedy pojawiły się inwestycje w Centralny Okręg Przemysłowy, no to jest wielu takich historyków, którzy uważają, że to było niepotrzebne, bo nie było warto rozwijać tych terenów, które były zacofane. Państwo nie powinno tego robić, państwo powinno wspierać tam, gdzie było dobrze. Więc tutaj też spory są do dzisiaj wśród historyków.
Natomiast... Co więcej, ja słyszę te spory w dyskusjach polityków współczesnych.
Szczerze mówiąc, z dyskusjami polityków się na ten temat mniej przejmuję. Tutaj ja zawsze będę pamiętał o tym, co mówił Eugeniusz Kwiatkowski, bo on był takim zwolennikiem wyrównywania tych różnic. Ostatnio miałem taką przyjemność napisania na Zjazd Historyków Polskich, który odbędzie się w Białymstoku we wrześniu tego roku. Takiego tekstu o polskich koncepcjach modernizacyjnych w okresie międzywojennym. Jak one ewoluowały. Mhm. I nawet sam Kwiatkowski zdążył zgłosić 3-4 różne odrębne koncepcje tego, ile potrzebujemy lat na to, żeby zunifikować państwo, żeby zmniejszyć te różnice rozwojowe, żeby zatrzeć te nierówności. I cały czas szukał. Raz to miało być 30 lat, raz 20. Wreszcie powstał ten plan 15-letni ogłoszony w grudniu 1938 roku. Ale to był jeden z projektów. Bo to zawsze było widoczne i mamy lata 20, XXI wieku i te różnice nadal widzimy.
Nie mam wątpliwości, że Państwa praca jest interesująca, ciekawa. Czy jest także ciekawa dla środowiska naukowego w Polsce?
Myślę, że tak. Tutaj cały projekt nie tylko połączył, jak już mówiłem, wielu naukowców, nie tylko z Polski, bo tutaj mieliśmy autorów też z Ukrainy, nawet z Francji. Ostatnio była pani profesor z Sorbony, też uczestniczyła w naszym projekcie. Na pewno to zainteresowanie jest. My działamy trochę promocyjnie, wysyłamy tę monografię do uniwersytetu, wysyłamy do instytucji naukowych, wysyłamy do wybitnych naukowców, którzy bardzo dobry odzew dają, otrzymujemy liczne podziękowania i już dzisiaj te 6 tomów, które wysłaliśmy na razie, uznawanych za jedno z ważniejszych osiągnięć historiografii polskiej po 1989 roku i myślę, że ta opinia będzie się rozszerzała po kolejnych tomach, a też nasz ośrodek badań historyczno-gospodarczych jest bardzo, bardzo znany w Polsce i żadna konferencja się praktycznie bez nas nie odbywa. Wszędzie jesteśmy zapraszani i chętnie z naszych pomysłów wszyscy korzystają. Na przykład chociażby tego zjazdu historyków polskich, gdzie modernizacja pojawiła się w tytułach kilku paneli, które wygrały konkurs. Wprost było mówione, że jest to w pewien sposób wzorowane na naszym pomyśle, na projekt, na badania na ten temat.
To niech te badania się rozwijają, bo myślę, że można je kontynuować i sięgać do XXI wieku.
Dodam, że projekt ma swoją stronę internetową w drodze ku modernizacji, o tym już mówiliśmy. Wszystkie książki tam się znajdują, można je ściągnąć, bo niestety nie możemy sprzedawać monografii ze względu na założenie i ograniczenia projektu, natomiast wszystkie książki można w wersji PDF stamtąd ściągać. Słownik będzie tam w całości też zamieszczony w obszernych wersjach tych haseł i też będzie można to wszystko ściągać i wykorzystywać. I jest to już bardzo popularne, będzie jeszcze bardziej.
Jeżeli ktoś z Państwa interesuje się, a zapewniam, że to świat fascynujący, historią gospodarczą, społeczną, to bardzo proszę sięgać do tych możliwości, które stwarza Uniwersytet Rzeszowski. To jest kapitalny projekt. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Paweł Grata, prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego do spraw Kolegium Nauk Humanistycznych, inicjator i lider projektu W drodze ku modernizacji niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.
Dyskusyjny klub radiowy.